Rozmowy o Biblii.
Szemranie w Kanaanie to jest taki temat, który chcę rozmówić dzisiaj z Mariuszem Nachtmanem, pastorem zboru Bethesda w Kędzierzynie Koźlu.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Mariusz, słuchaj, byłem we Wrocławiu w zborze na ulicy Oławskiej. Andrzej Kaliszczyk, mój przyjaciel, wyszedł na mównicę na zebraniu i powiedział wykład Słowa Bożego właśnie o drodze ludu Bożego, ludu Izraela do Kanaanu, do ziemi obiecanej, bazując na wersecie z psalmu 31. Ja przeczytam 4 werset. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą, przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie.
No podejrzewam, że był bardzo ciekawy wykład, ponieważ droga Izraelitów z Egiptu do Kanaanu no, była bardzo, bardzo, bardzo mocno
przegięta.
Przegięta, tak. I można się
40 dni na 40 lat.
Z tej wędrówki bardzo dużo nauczyć, także dla nas, ludzi żyjących współcześnie.
No cóż, ja mógłbym na początku zapytać się ciebie, co to jest Kanaan, typ i antytyp, ale ja tobie powiem. Kanaan to była ta ziemia obiecana, do której zdążał lud Izraela, jak Andrzej Kaliszczyk powiedział. Dla nas w antytypie oznacza Królestwo Niebieskie, do którego my też zdążamy. Zgadzasz się z tym, prawda? Bo to oczywiste.
No nie do końca się z tym zgadzam.
O.
Można sobie to tak porównać, natomiast ziemią obiecaną dla chrześcijanina no, jest no, życie wieczne, tak? Nowe życie. A wiemy też, że będziemy żyć no, w tysiącletnim królestwie tutaj na ziemi. Więc tak jak Izraelici, oprócz tego, że mieli ziemię obiecaną, z której, do której Bóg ich wprowadził, chociaż nie wszystkich, tak? Wiemy, że ci, którzy wyszli z Egiptu, do niej nie weszli. Weszło ich potomstwo. A później oprócz Kanaanu także oni mieli nadzieję na przebywanie u boku Boga. Tak samo i chrześcijanin może przebywać w Kanaanie, czyli w miejscu obietnicy. No dla mnie akurat takim miejscem też może być Królestwo Boże tutaj na ziemi.
No dobrze, ty jesteś zielonoświątkowcem, ale zgodzisz się, że porównanie naszego chrześcijaństwa do pielgrzymki narodu izraelskiego po tej pustyni jest zasadne.
Tak.
My często meandrujemy, prawda?
Tak,
tak
dlatego,
jak oni.
Dlatego
widziałeś taki wykres tej drogi, jaki on był taki zawiły, śmieszny.
Tak, wędrówka pętle. Izraelitów poprzez pustynię jest bardzo symboliczna. Postoje, które mieli, rzeczy, które się tam wydarzały, no, są, myślę, wspaniałą lekcją historii dla nas. Dla nas współcześnie żyjących, dla chrześcijan, dla ludzi ufających Panu Bogu. Zresztą apostoł Paweł no, w swoich listach często powołuje się na przykłady, tak, błądzących Izraelitów i mówi, że to wszystko wydarzyło się jako przykład dla nas. Tak? Więc na pewno dużo możemy się z tej pielgrzymki Izraelitów po pustyni nauczyć.
Bardzo lubię słuchać Andrzeja Kaliszczyka. On zwrócił uwagę na mentalność niewolnika, którą posiadali Izraelczycy. Nie wiem, czy rozpatrywałeś kiedyś ten temat. Ja chciałbym nawiązać do nas, współczesnych chrześcijan. Nie każdy niewolnik musi posiadać mentalność niewolnika, ale Izraelici mieli, bo ciągle szemrali, narzekali. Albo to pełne garnki mięsa w Egipcie, gdzie tam ich mało bito i mało im tej roboty dorzucano, bo tylko 14 godzin na dobę pracowali. Gorzka woda, trudy podróży na pustyni, monotonny pokarm. No jednym słowem szemrają i szemrają. No my tak szemramy.
No tak, bardzo często chrześcijanie zachowują się jak niewolnicy i mówiąc językiem Nowego Testamentu...
No ja idę z Bogiem, a ja narzekam.
Mówiąc językiem Nowego Testamentu, nie czujemy się jak synowie, jak dzieci Boga, tylko jak niewolnicy, jak Jego słudzy. Więc jeśli tak miałbym to przełożyć, no to rzeczywiście jesteśmy bardzo podobni do szemrających Izraelitów i współczesny Kościół no, też jest niewolnikiem własnych pragnień, słabości, namiętności, ułomności. I tak jak oni kusili Boga, my Go też bardzo często kusimy.
Mieliśmy świetne nagranie o synu marnotrawnym, a raczej o miłosiernym ojcu, jak to Bergels określa. Pamiętasz, może rozmawialiśmy o tym takim bracie, który siedział z ojcem w domu, tam w garażu miał zamrażarkę Mors, nawet samochodem jeździł firmowym ojca, ale ciągle narzekał i ciągle jęczał, natomiast nie korzystał z tego przysposobionego synostwa. Natomiast gdy ten syn marnotrawny wrócił do domu, no to jeszcze w dodatku zrobił raban o to, że ojciec mu imprezę wystawił.
No właśnie, i starszy syn w tej przypowieści no, był typowym przykładem
szemracza
i niewolnika, tak? Osoby, która ma
mentalnie związana,
mentalność,
bo de facto on mógł pójść na górę z tej sutereny zatęchłej, wyjść tą zamrażarkę Mors, zamknąć i wejść na górę na pałacę, tam gdzie jego ojciec mieszkał, on tego nie robił, gdzieś tam miał czarno-biały telewizor, ten Mors buczał i obok był garaż samochodem.
W tej przypowieści ojciec bardzo wyraźnie daje synowi do zrozumienia, że wszystko, co było ojca, było także i jego. I gdyby chciał, mógł z tego skorzystać.
Leżeć sobie w basenie, w ogródku, na leżaczku, prawda?
Tak, natomiast przez postawę swojej bierności, apatii w stosunku do dziedzictwa, którego był właścicielem, no nie posiadał tego, nie cieszył się tym, co tak naprawdę miał. I uważam, że tak właśnie wielu wierzących żyje, okradając się, sami się okradając z Bożego błogosławieństwa, które On dla nas przygotował, nie sięgając przez wiarę po to, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas uczynił.
Niby są ludem Bożym, ale z kolei zaś tęsknią. A jakbym był we świecie, to bym sobie mógł wypić, a jakbym był we świecie, to bym sobie z dziewczyną mógł, a jakbym był we świecie, to bym poszalał, bym ukradł z zakładu pracy.
No właśnie, to jest...
To by mi się wiodło nawet.
Kolejny tak przykład powiedział. Niezrozumienia tej historii. Izraelici narzekali na ogórki, czosnek, cebulę.
Cebul, no.
Tak? I narzekali na to, czego im brakowało,
ale
jakoś nie narzekali. I myślę, że nie tęsknili za batem Egipcjanina i nadzorcy.
No i te 14 godzin pracy. I plus właśnie, nadgodziny.
Tak. A podobnie myślą chrześcijanie. Patrzą na to, co mieli w świecie, a nie z czego Bóg ich uratował. Ale podejrzewam, że zdroworozsądkowo myślący człowiek jednak woli nie mieć czosnku i nie mieć bata na karku, niż mieć jedno i drugie.
Ty popatrz, teraz się cuda nie zdarzają. Chociaż przepraszam, cuda się zdarzają. Tak dokładnie brzmi tytuł nagrania, które żeśmy dokonali o takim żelazku, ale to mniejsza z tym. W każdym razie było to nawiązanie do cudów, które dziś się zdarzają. Natomiast Izrael był świadkiem niesamowitych cudów na pustyni. A tu woda wytryskuje, a tu przepiórki się pojawiają. Manna spada. Manhu. Co to takiego?
Wiesz co, no ja wierzę w Boga, który jest Bogiem cudów. Nawet dziś, ponieważ czytamy, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On się nie zmienił, więc skoro kiedyś błogosławił swoje dzieci, on dzisiaj błogosławi i mamy tego liczne dowody. Ja wierzę. Wierzę w to, że Bóg jest Bogiem cudów.
Słuchaj, wychodzenie ze świata. Kaleb i Jozue, oni poszli jako szpiedzy. Jedynie 2 na 12 powiedziało, idziemy do przodu, nie boimy się, bo Bóg izraelski jest ze mną. Miałeś tu coacha w styczniu, Wojtek Kowalewski z Wrocławia, Instytut Złote Jabłko. Fantastyczny panel coachingowy na temat pokonywania Goliata. Powiedz mi, w jaki sposób, żeby był pożytek z tego naszego dzisiejszego nagrania, my mamy uczyć się mentalności człowieka wolnego.
No przede wszystkim człowiek wolny musi położyć swoją ufność w tym, co Bóg dla niego uczynił. Jezus, umierając na krzyżu, powiedział, wykonało się. Wykonało się przede wszystkim nasze uwolnienie. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, uwolnił nas od potępienia i za karę i kary za grzech. On złożył okup, więc dzisiaj już nie musimy cierpieć przekleństwa grzechu. Druga rzecz, która się stała, to Jezus usynowił nas, tak? Przez swoją śmierć zostaliśmy przyjęci, usynowieni przez Boga.
Nie jesteśmy już niewolnikami.
I nie musimy być niewolnikami,
jesteśmy
jak
synami.
Mówi Paweł, ale mówi, możemy, mamy prawo synostwo. Stać się synami, tak? Ewangelia Jana mówi nam, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, ci otrzymali prawo być dziećmi Bożymi. A więc mamy prawo i możemy z niego skorzystać. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy uczynić, tak?
Przełamywanie mentalności niewolnika.
Dokładnie, czyli przestać myśleć właśnie jak niewolnik, a zacząć myśleć jak myśli syn, córka, czyli dziecko Boże. To jest po pierwsze.
Co
tak?
Z tym szemraniem? Bo ja też szemrzę. Ciągle szemrzę. No, ciągle narzekam.
Apostoł Paweł daje nam bardzo jasną wskazówkę i mówi, nie szemrajcie jak tamci szemrali i od wężów poginęli. Wiemy, że węże są synonimem zła, grzechu i władzy demonicznej. Więc bardzo często szemranie, narzekanie, krytycyzm w naszym życiu sprowadza do naszego życia bardzo negatywne myśli, które potem powodują różnego rodzaju choroby psychosomatyczne, mówiąc już bardzo obrazowo, tak? I dlatego apostoł Paweł mówi, bądźcie wdzięczni. Lekarstwem na szemranie jest dziękczynienie, wdzięczność. Więc uważam, że to jest bardzo dobra biblijna rada dla wszystkich niewdzięczników i szemraczy.
Bóg Izraelitów był bardzo hojny. Dbał o nich podczas tych 40 lat, chociaż oni zachowywali się nieodpowiednio. Bóg dba o nas? Dziś jest hojny?
Tak, tak uważam.
Kiedy zaspokaja twoje potrzeby?
W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg przypomina Izraelitom 400-letnią wędrówkę. On mówi, spójrzcie na wasze buty, spójrzcie na wasze ciuchy, spójrzcie na chleb, na waszą trzodę i zobaczcie, czy coś z tego ubyło. Jak to wygląda? I oni mieli wszystko w dobrym stanie zachowane. I tak samo uważam, Bóg troszczy się o ludzi wierzących. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie w Ewangelii, w kazaniu na górze, że Bóg zna nasze potrzeby, troszczy się o nas, jesteśmy więcej warci niż polna trawa czy wróble. I On wie, czego nam potrzeba. I nie musimy my o to zabiegać, możemy to przynosić przed Boży tron w zaufaniu, a Bóg będzie to posyłał, tak jak posyłał wodę ze skały, tak jak posyłał mannę, przepiórki czy wiele, wiele innych błogosławieństw narodowi izraelskiemu.
Chciałbym Tobie podziękować za dzisiejsze nagranie. Mamy zasadę, żeby te nagrania były krótkie i żeby były proste. Mam nadzieję, że nam się udało. Zachęcę również do tego, żeby skorzystać z olbrzymiej kolekcji, która jest zgromadzona na serwerze www.true-beauty.net, łamane przez rozmowy o Biblii. To jest ponad 300 nagrań ze 100 chyba uczynionych razem z Tobą, dotykających się tych podstawowych problemów chrześcijaństwa, a więc również i wdzięczności, narzekania, kłótni.
No, miło słyszeć, że to się rozwija. No i życzę Bożego błogosławieństwa dalej w tej służbie.
Ja bardzo dziękuję. Powtórzę werset bazowy, na którym brat Andrzej Kaliszczyk oparł swój wykład Słowa Bożego. To był Psalm 31, 4 werset. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą, przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Życzymy wszystkim słuchaczom, żeby ten werset przeanalizowali i wyciągnęli to, co najlepsze dla siebie, szczególnie wzrost zaufania, że jest z nimi ktoś większy, kto pozwoli im przejść do tego Kanaanu symbolicznego.
No, jak mówi Psalm 23, Pan jest pasterzem moim, dlatego niech On nas prowadzi w swoje miejsca, tam gdzie będziemy mogli Go doświadczać.
A my wierzmy, że On wie lepiej.
Zdecydowanie wie lepiej.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ty zrobiłeś dla mnie wszystko, w Tobie moja wolność. Ty swą łaską co dzień wzmacniasz mnie. Stoję dziś odziany, Jezu, w Twoją sprawiedliwość, wywyższając święte imię Twe. Przyjdź, uwielbiaj Pana chwał i Jemu oddaj cześć, barankowi. On przelał swoją krew za Ciebie, wejdź przez bramę łaski, przez miłosierdzia tron temu, który zbawił Cię.